Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Wojna ukraińsko-rosyjska spowodowała gigantyczne ruchy tektoniczne w geopolityce. Zakwestionowała bardziej lub mniej formalny sojusz rosyjsko-niemiecki, co jest dla Polski historyczną szansą. Decydujące znaczenie ma tu oczywiście opór Ukrainy, ale pamięta się dzisiaj o skali dystansu, jaki wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę przyjęły właśnie elity niemieckie. Sytuacja jest taka, że te relacje rosyjsko-niemieckie być może ulegną trwałej przebudowie. Słowo być może jednak wydaje się tutaj bardzo ważne. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie jest pan profesor Wojciech Kunicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, znawca Niemiec, znawca niemieckiej, ale także europejskiej filozofii politycznej, który ma wgląd, i mówię to na podstawie własnej lektury prac pana profesora, w te głębsze, podziemne procesy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Agresja rosyjska na Ukrainę postawiła w Niemcy w sytuacji takiego potężnego rozdwojenia jaźni. Bodajże pan coś takiego powiedział w jednym ze swoich wywiadów. Czyli ujawniła hipokryzję elit, które z jednej strony używają humanitarno-genderowo-wolnościowej retoryki, a z drugiej strony doskonale kooperowały, co tu dużo mówić, z bandytami z Kremla. To jest fakt, tak? Zgodzi się pan z taką rozpoznaniem?
Tak. To jest rozpoznanie właściwe, chociaż oczywiście ja bym tutaj nie używał aż tak drastycznych sformułowań. Rzeczywiście jest to swojego rodzaju hipokryzja, ale generalnie elity, nazwijmy to te elity liberalno-demokratyczne czy liberalno-lewicowe są generalnie, zakłamane, prawda? I dlatego to nie jest żadne jakieś takie egzotyczne zjawisko z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście Niemcy są w bardzo szczególnej i bardzo specyficznej sytuacji, jeżeli chodzi o swój własny stosunek do Niemiec.
Znaczy, ale co też jest znaczące, mianowicie, że niemiecka opinia publiczna, tak, zaczęła być krytyczna wobec tego polityczno-gospodarczego establishmentu, który dał Rosjanom środki na przygotowanie się do tej wojny z Ukrainą. Czyli ten balon hipokryzji, który do tej pory jakby otaczał to niemieckie społeczeństwo, jakby zaczyna pękać.
Ale ja bym tego, panie redaktorze, nie przeceniał, dlatego że akurat niemieckie społeczeństwo jest dosyć mocno podzielone w tej kwestii. To znaczy, Inne postawy dominują we wschodnich Niemczech, inne postawy natomiast w zachodnich Niemczech. O ile zachodnie Niemcy raczej zachowują dystans wobec Rosji, wobec sojuszu z Rosją, o tyle wschodnie Niemcy patrzą się na to jak najbardziej akceptująco. Z jednego prostego powodu. Niemcy traktowali Rosjan i Amerykanów w równej mierze za swoich okupantów. Okupanci rosyjscy się wycofali, nie są już więcej okupantami, natomiast Amerykanie pozostali. I dlatego duża część tych właśnie bardziej konserwatywnych, nazwijmy to elit, czuje raczej niechęć właśnie wobec Amerykanów niż do Rosjan.
Ale czy ma szansę jakby odrodzić się jakby taka tendencja bardziej atlantycka w niemieckiej polityce? Bo to jest zawsze balansowanie między Rosją, ale jednocześnie Niemcy mają ambicje, aby wyrósł przynajmniej do wojny na rzeczywiście poważnego gracza światowego. Tak,
oczywiście. Niemcy sobie zdają z jednego sprawy, z jednego faktu, prawda? I my sobie też musimy zdać z tego sprawę, że zawdzięczają swój dobrobyt, nas panuje taka raczej opinia, że zawdzięczają tym tanim surowcom z Rosji. No to jest ćwierć prawdy, nazwijmy to. Natomiast cała prawda, czy większość prawdy polega na tym, że zawdzięczają przede wszystkim parasolowi ochronnemu NATO i Amerykanów. Nie musieli się zbroić, nie musieli wydawać miliardów na wojsko i na swoją armię. Zerwali z tą tradycją militarystyczną dzięki temu, że stacjonują w Niemczech wojska amerykańskie, że jest broń jądrowa. Taka jest prawda właściwie. I dlatego elity niemieckie przy całym dążeniu do ewentualnej, nazwijmy to, niepodległości, prawda, jednak mimo wszystko wiedzą doskonale, że zerwanie z tym konceptem atlantyckim, czy zerwanie ze Stanami Zjednoczonymi byłoby dla Niemiec katastrofą. Niemcy same nie udźwigną kontynentu. To już się wielokrotnie, co najmniej dwukrotnie okazało.
Aha, czyli jest to słynne powiedzenie, że za duże dla Europy, za małe dla świata.
Mniej więcej, prawda? Mniej więcej to wtedy... Nie udźwigną absolutnie nawet kontynentu europejskiego. Nie chcą i nie chcą go zresztą dźwigać, pomijając tam sztuczki o charakterze gospodarczym, prawda?
Ale też czasami wśród akolitów właśnie Niemiec w krajach ościennych pojawia się taka tendencja, żeby jednak Niemcy wzięły odpowiedzialność za Europę. Jak w tym kontekście wygląda budowa i też skuteczność budowy tego, powiedziałem, federacyjnego superpaństwa pod przewodnictwem lidernictwem Niemiec. Zresztą robią to bardzo świetnie, bo używają rzeczywiście tej retoryki europejskiej do realizowania jakby własnych interesów, tak?
Nie, no oczywiście, że używają retoryki europejskiej do realizowania własnych interesów. Każdy de facto w Unii Europejskiej, w takiej Unii, jaką ona w tej chwili istnieje, to znaczy w Unii, która nie jest Unią no, tych właśnie wartości, będzie używał tej właśnie retoryki do realizacji swoich własnych interesów. I tutaj Niemcy nie są absolutnie wyjątkiem. Robi to po prostu każdy. Tylko jedni z większą hipokryzją, inni z mniejszą hipokryzją, można powiedzieć. Nie, ja nie sądzę, żeby Niemcy upierały się przy tym modelu federacyjnym, dlatego że zdają sobie też doskonale sprawę z błędów własnej historii. Zdają sobie doskonale sprawę, że próba stworzenia tak zwanej Rzeszy Niemieckiej, czyli wielkiego imperium, które tkwi w środku Europy i uzależnia od siebie państwo ościenne, jest próbą niesamowicie ryzykowną i jest de facto zarzewiem wojny i zarzewiem konfliktu, i to konfliktu globalnego o skali jeszcze większej niż konflikt ukraińsko-rosyjski.
Czyli wtłaczanie myślenia o historii w tryby analogii, no musimy być ostrożni, tak? Bo...
Musimy być bardzo ostrożni, a profesor Kozelek, bardzo wybitny historiograf niemiecki, zmarły niestety, no stwierdził, że właściwie ten topos historia est magistra, prawda, no właściwie się ulotnił, stracił tutaj na swoim znaczeniu. My możemy przy wojnie ukraińskiej obserwować cały szereg analogii, cały szereg paraleli, ale jednak musimy cały czas liczyć się z tym, co nowe w sytuacji również geopolitycznej.
Na siła czegoś, co można określić mianem habitusu narodowego, ukształtowanego historycznie. Wiadomo, kiedy na przykład patrzymy na świat atlantycki, na demokrację tych państw, które dotknął romanizm. Przywołam tutaj takie rozpoznania bodajże w Eliasa, niemieckiego historyka, który mówił o tym, że brak właśnie tej kultury romańskiej no, spowodował, że te tendencje takie autorytarne, totalitarne w niemieckim społeczeństwie są bardzo silne i być może tutaj istnieje jakaś psychologiczna zbieżność z habitusem rosyjskim i to takie naturalne przyciąganie tych dwóch narodów do siebie. Wiadomo, że to, co mówię, to trąci takim determinizmem historycznym, może zbyt mocno, ale chciałbym, żeby pan się ustosunkował, panie profesorze, do takiego rozpoznania. Czy nie jest to histeryczne? Nie jest to histeryczne.
Tak, no bardzo chętnie. No mi się wydaje, że akurat w wypadku Niemiec to akurat ten zarzut autorytaryzmu jest tutaj no, nieuzasadniony. Oczywiście Niemcy mają w swojej historii epizod, to znaczy epizod Hitlera, prawda, i tam rzeczywiście stworzono państwo, które było państwem no, nie tylko autorytarnym, ale i totalitarnym, tak samo jak w Rosji. Jednak w Niemczech istnieje w odróżnieniu od Rosji o wiele silniejsza tendencja wszystkich władców i Wilhelma II, i Bismarcka, i jak się ci wszyscy królowie i cesarzowie nazywali, istnieje jednak silna bardzo tendencja do nie tyle do tworzenia struktur demokratycznych, które w tej chwili istnieją, dawniej ich nie było, natomiast pozwalano rozwijać się społeczeństwu obywatelskiemu, społeczeństwu mieszczańskiemu. I to było w Niemczech bardzo silne i to do tej pory jest w Niemczech absolutnie silne. Oni są wręcz dumni z tego, że w jednej wiosce jest kilkanaście stowarzyszeń, że jest jakaś tam burszenschaft, że jest straż pożarno-ochotnicza, chodzą z tymi swoimi orkiestrami, organizują swoje życie prywatnie. W Rosji Putin przez pewien czas pozwalał to życie organizować, w pewnym momencie przestał pozwalać na to, prawda? Wywołał wojnę, która właściwie doprowadziła rzeczywiście do ujednolicenia całego narodu pod tym sztandarem państwowym. Dlatego ja bym tu widział bardzo radykalne różnice i dla mnie, powiedzmy, ten argument podejrzenia, nazwijmy to, o autorytaryzm, no nie jest takim nośnym argumentem. Ani zwłaszcza w odniesieniu do Niemiec.
Jest troszkę inaczej. Aha, społeczeństwo obywatelskie w Prusach, wbudowane historycznie. No, jestem po lekturze książek pana profesora Grzegorza Kucharczyka. No ale właśnie, społeczeństwo obywatelskie w Prusach. No.
Tak. No pan profesor Kucharczyk buduje swoją narrację z zupełnie innej perspektywy. Przede wszystkim z perspektywy polskiej, prawda, gdzie istniał ostry konflikt narodowościowy, pomiędzy, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, pomiędzy żywiołem polskim a żywiołem niemieckim, ale gdyby nie możliwości prawne, to przecież w Prusach, czyli w Poznańskim, by nie powstawały kasy kredytowe, to by nie powstawała działalność banków rolniczych, to by nie powstawały organizacje polskie. Niemcy panicznie się bali jednego, panicznie się bali utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, bo zdawali sobie doskonałe sprawę, że to byłby polski uniwersytet. Dlatego utworzono tą słynną Akademię Wilhelma, prawda, w Poznaniu, po to, żeby już od samego początku w jakiś sposób ten żywioł polski ograniczyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w czasie I wojny światowej, i o tym pisze właśnie Tomasz Mann w swoich Wyznaniach Człowieka Politycznego, Tomasz Mann, demokrata Thomas Mann obawiał się jednego, obawiał się reformy pruskiego prawa wyborczego. Ta reforma pruskiego prawa wyborczego miała przede wszystkim polegać na tym czteroprzymiotnikowym liberalnym prawie wyborczym. Obawiał się, że dzięki temu prawu żywioł Polski zdominuje całkowicie wschód niemiecki. Nie pomylił się za dużo. Jego diagnoza była bardzo słuszna. Słuszna w tym sensie, że pierwsza wojna światowa, wszystko jedno przegrana czy wygrana, tak czy owak do tej liberalizacji doprowadziła, czyli do de facto stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Prus bym nie lekceważył. Natomiast perspektywa, powiedzmy, spoglądania na Prusy z punktu widzenia ostrego konfliktu, prawda, polsko-niemieckiego, rzeczywiście może takie wrażenie, powiedzmy, negatywne sprawić. No Prusy nie mają u nas dobrej opinii, dobrej literatury, co jest zupełnie zrozumiałe, nawiasem mówiąc.
Oczywiście wiem, że takie analogie są chyba nieuprawnione, ale Wierchuszka, na przykład SPD, miała tę główną siedzibę właśnie w Prusach. Złośliwi mówili, że to byli wręcz działacze Komsomolu. Mam tu na myśli Schroedera czy Scholza, tak? Że to jest, że Komsomol się odrodził w byłych DDR-ach, tak?
Tak, to jest znowu, panie redaktorze, pewna kalka, prawda? Musimy sobie zdawać sprawę, że NRD właśnie nie było rządzone przez Prusy. Niby to utworzono w tym Berlinie Wschodnim, stolica, oczywiście nielegalnie, dlatego że alianci się mówili, że Berlin nie będzie w ogóle stolicą Niemiec, jednak Sowieci utworzyli w Berlinie Wschodnim stolicę właśnie NRD. To jednak musimy sobie zdawać sprawę, że cała ta wierchuszka NRD-owska z tym Wilhelmem Pickiem całym, prawda, czy tam z Walterem Ulbrichtem pochodziła z Saksonii i to powodowało straszliwe rozgoryczenie właśnie Berlińczyków. Na poważnie Prusy zaczęto NRD traktować dopiero w połowie lat 80., wtedy, kiedy już właściwie rozpad NRD był zaprogramowany. Wtedy nastąpiło to słynne odrodzenie tych tradycji pruskich, prawda? Kiedy przywrócono pomnik Fryderyka na Unter den Linden i tak dalej, odbudowano Nikolaj Fiotl, pisano książki, prominentni autorzy pisali książki na temat historii Prus i tak dalej. Natomiast sama NRD była rządzona albo przez Saksonię, albo też przez pana Honeckera, który pochodził z Zagłębia Sary, czyli też nie był w ogóle Prusakiem, a wręcz przeciwnie, pochodził z zupełnie innego. Także tutaj też ta analogia może zawodzić z jednej strony, a z drugiej strony, oczywiście ma pan redaktor rację, SPD była partią, jest do tej pory, znaczy była, raczej była, tą partią, która narodziła się w wielkich centrach przemysłowych, no ale akurat los i historia chciały, że te wielkie centra przemysłowe znajdowały się w Prusach. Z jednej strony na Górnym Śląsku, gdzie zresztą dominowało centrum katolickie, nawiasem mówiąc, ale z drugiej strony w Zagłębiu Rury, prawda? Tam właśnie, tam gdzie były Prusy. Prusy były tym najbardziej rozwiniętym krajem, dlatego nic dziwnego, że akurat SPD, ta najbardziej tradycyjna partia niemiecka, tam właśnie miała szansę się de facto narodzić. I jest dużo prawdy w tym, że sięgała do tych właśnie pruskich tradycji bardzo surowej i rzeczowej dyscypliny partyjnej.
Nie analizuje pan relacji, jakby powiedziałem, niemieckich, czy z niemieckiego życia z punktu widzenia rzeczywiście takiego naturalnego konfliktu polsko-niemieckiego. Ja spotkałem się z taką opinią rzeczywiście świetnego historyka belgijskiego, pana Dawida Engelsa, profesora, że trochę jest rodzaj psychozy ze strony polskiej publicystyki, jeśli chodzi o opis Niemiec, o pisanie o tych ustawicznych zagrożeniach. Ale jeszcze chciałbym wrócić do 89 roku, tutaj powołać się na autorytet, no między innymi Thatcher czy Mitterranda, którzy no byli zaniepokojeni tym wzrostem jakby sił niemieckich, bo no wydaje się, że skłonności imperialne to są niejako naturalne wpisane w historię tego kraju. No. Sama potęga terytorialno-ekonomiczna, umiejętności organizacyjne, że no, mimo wszystko powinniśmy się jednak trochę obawiać. Nie?
Nie, no to jest oczywiste. To jest oczywiste. Zawsze na sąsiada trzeba spoglądać z jednej strony z przyjaźnią, prawda, no bo to jest sąsiad, a z drugiej strony z pewną taką dozą no, zdrowego dystansu, zdrowej nieufności. Nie należy padać sobie w ramiona.
Życzliwa obojętność to chyba jest najlepszy stan między narodami, panie profesorze.
Może nawet nie tyle obojętność, ale i
życzliwa obojętność.
Pewna nieufność. To jest moim zdaniem celne. No, profesor Dawid Engels, którego serdecznie pozdrawiam, prawda, i którego bardzo cenię, no też posłużył się pewnym, być może zbyt ostro sformułowanym, no zarzutem powiedzmy. Rzeczywiście, nasza perspektywa jest zupełnie inna. To jest jasne jak słońce. Nasza perspektywa jest zupełnie inna niż perspektywa Słowaków, niż perspektywa nawet Ukraińców, niż perspektywa nawet Francuzów, prawda? Dlatego, że ta okupacja niemiecka, która pozostaje w pamięci, w naszej pamięci narodowej, była potworna w stosunku do tego, co się działo w Czechosłowacji, czy ewentualnie we Francji, prawda? Już nie mówiąc o Belgii czy Danii, prawda? Taka to jest sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o te wrodzone tendencje imperialne, Niemcy sami się tego boją. Niemcy sami się tego boją, boją się swojej potęgi gospodarczej. Z jednej strony oczywiście narzekają, że Niemcy mogą w wyniku kryzysu stracić swoją atrakcyjność gospodarczą, ale z drugiej strony też boją się tego rozpychania się łokciami i ciągle zastanawiają się, w jaki sposób zachować pewną odpowiedzialność europejską po to, żeby żeby nie doprowadzić do wojny. Dlatego, że jest to zarzewie ostrego konfliktu, prawda? Wszelkie przesunięcia geopolityczne, wszelkie rozpychanie się gospodarcze może łatwo doprowadzić do prawdziwych konfliktów i do prawdziwej wojny, niezależnie od Unii Europejskiej, niezależnie od federalizacji i tych wszystkich innych rzeczy, o których się tak głośno mówi na płaszczyźnie.
Paradoksalnie, panie profesorze, rzeczywiście Niemcy boją się tego swojego dziedzictwa, ale jednocześnie tak przeprowadzili rozliczenie się z tym dziedzictwem, że z narodu, który zbudował niezwykle okrutny, jeden z najokrutniejszych systemów w dziejach historii, jakby stwarzają państwo, które jest równie doskonałe, jeśli chodzi o moralizowanie i uczenie moralności cały świat.
Tak, tylko...
Czyli zawsze muszą być, powiedziałbym, w awangardzie, ludzkości.
W awangardzie postępu. Zawsze do przodu.
Nawet co nie zdają sprawy.
Nie, Niemcy oczywiście sobie zdają doskonale sprawę. To budowanie swoich jakości moralnych, zwłaszcza dzięki ogromnym reparacjom, które były spłacane Izraelowi, dzięki odbudowie państwa Izrael, pozwoliło Niemcom stanąć moralnie na nogi, stanąć etycznie na nogi. I w tej chwili, do tej pory Niemcy uważają tą właśnie jakby restytucję moralną, powiedzmy, swojego narodu uważają za największe osiągnięcie Niemiec powojennych.
Tak.
Uważają to za największy sukces Niemiec
Oczywiście,
powojennych.
Ale to nie przeszkadza wysyłać byłego wiceszefa BND i syna bliskiego współpracownika Hitlera, Lörninghovena, na funkcję ambasadora w Polsce. To przypadek? Czy złośliwość?
Nie. Ktoś po prostu nie wiedział. Ja tutaj raczej typuję na niewiedzę, moim zdaniem, prawda? Ktoś jednak zaniedbał, ktoś jednak zaspał. Ja nie jestem skłonny winić dzieci czy potomków, powiedzmy, za winy ojców czy za winy dziadków, prawda? To jest pierwsza sprawa, ale z drugiej strony przy tak wrażliwych układach, przy tak wrażliwych stosunkach, to potomek generała von Fritzscha był o wiele bardziej stosownym człowiekiem niż właśnie potomek
Fritzsch, tak.
Lörninghovena.
Przypomnijmy, Fritzsch zginął w zdobywaniu Warszawy 8-9 września 1939 roku, tak? Były naczelny wódz armii niemieckiej, zresztą zdegradowany za podejrzenie homoseksualizmu. To była taka...
To było prawdopodobnie samobójstwo.
To tak na marginesie.
Przed polskiej linii go zastrzelił po prostu, prawda? Także to... Tylko mówię, że niezależnie od tych dwóch osób, prawda? Niezależnie od ich jakości moralnych, zabrakło komuś tam w ministerstwie tak zwanego węchu, prawda? Że jednak trzeba się powstrzymać.
Ale aż trudno uwierzyć to, panie profesorze, że właśnie tak doskonale, powiedziałem, funkcjonują rozpoznający moralnie rzeczywistość. Niemieccy dyplomaci takie faux pas popełniają wobec sąsiada.
Moim zdaniem to się zawsze może zdarzyć, dlatego że, panie redaktorze, niewiedza jest potworna i generalna. Ona sięga bardzo głęboko i niestety obawiam się, że również, powiedzmy, w tych urzędach, prawda, z którymi my mamy do czynienia, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, ta niewiedza może być również głęboka. I o faux pas jest tutaj bardzo łatwo.
A też przypominam sobie taki bardzo historyczny moment oczywiście. W 93 albo 94 roku taki artysta pochodzenia bułgarskiego Christo opakował Bundestag. I pierwotnie nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Ale dopiero post factum dowiedziałem się, że chodzi jakby tutaj o nowe otwarcie historii Niemiec. To znaczy tak, symboliczne zapakowanie Bundestagu, czyli odesłanie w jakiś taki, powiedziałbym, idealny, przestrzenny niebyt tych wszystkich grzechów i od tego momentu nagle jesteśmy już, powiedziałbym, czyści i moralnie i mamy prawo tutaj moralizować. Coś takiego zauważyłem i też ta sytuacja sytuacja powtórzyła się po 24 lutym, że w pewnym momencie rzeczywiście elity przedniemieckie przeprowadzają dość głęboką tutaj wiwisekcję i mówią, biją się w piersi, ale w pewnym momencie stwierdzają tak, myśmy się pobili w piersi już i teraz wara tym, którzy nam będą ciągle wypominać ten błąd, jakim było uzbrojenie Putina, czyli powiedziałem, czyli danie mu pieniędzy za surowce. To są fakty.
Tak. Teraz co do samego Christo, prawda? No generalnie opakowanie akurat Reichstagu, prawda? No bo on pakował rozmaite rzeczy i rozmaite budynki i to w wielu krajach, nawiasem mówiąc, prawda? To także.
Ale tak, PR-owo to jest znakomita akcja artystyczno, powiedziałbym polityczna. Znakomita akcja.
Nie, no oczywiście. Chodziło tutaj przede wszystkim o to, żeby, jak to się mówi, innymi oczyma spojrzeć rzeczywiście na ten Reichstag. Żeby on się nie tylko kojarzył z tą ponurą przeszłością, prawda, hitlerowską, bo się zwykle kojarzy ten Reichstag z pożarem Reichstagu, prawda? Czyli z pretekstem, który umożliwił Hitlerowi wprowadzenie no, tych całych Ermächtigungsgesetze, prawda? Tych wszystkich ustaw wyjątkowych, które doprowadziły do jego dyktatury de facto, prawda? A zatem z jednej strony zupełnie nowe spojrzenie na Reichstag. Taką rolę na przykład odgrywała, już teraz w tej chwili nie, ale odgrywała kiedyś możliwość tego, że rodziny tureckie mogły przed Reichstag przychodzić i tam robić sobie grilla na przykład, prawda? O, zupełnie inaczej spoglądamy na naszą przeszłość, zupełnie inaczej to kształtujemy. Natomiast czy istnieje ten moment zapominania, to ja tego nie jestem taki pewien. Z jednego prostego powodu. Kośćcem tego właśnie przekonania o swojej własnej roli moralnej i roli etycznej jest przede wszystkim wspomnienie zbrodni hitlerowskich. Bez wspomnienia tych zbrodni by nie było de facto tego moralnego oczyszczenia. No. I dlatego oni się stylizują, powiedzmy, na jakby centralny kraj, który pamięta o Holokauście, oczywiście obok Izraela.
No tak, zaraz powiem tak, że tak doskonale pamiętają i tak są doskonale w rozliczaniu historii, że można odnieść wrażenie, że z tego rozliczenia co wynika? Że zrobili to jacyś naziści i ich sojusznicy, Polacy. Za mocna teza, tak?
Nie, to jest stanowczo za mocna teza. To jest moim zdaniem też teza, powiedzmy, no, w miarę stereotypowa. Musimy zdawać sobie sprawę, że generalnie mówi się o winach niemieckich, prawda? I o winach i o przewinach narodu niemieckiego. Ten tak zwany pomnik Holokaustu, Holokaust Denkmal w Berlinie, prawda? Jest jakby w ich świadomości tym centralnym miejscem uczczenia ofiar właśnie no, narodu niemieckiego właśnie, prawda? Także nie, tutaj nie ma żadnego przesunięcia w stronę nazistów. To jest, że się tak wyrażę, nieprawda.
Tak, że Angela Merkel w pewnym momencie stwierdziła w jakimś w rozmowie, że Niemcy zostały wyzwolone od nazizmu przez siły aliantów.
Oczywiście tego zdania pani Merkel nie podzielał ani prezydent Weizsäcker, ani prezydent Scheel. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to nie było żadne wyzwolenie. Oczywiście Niemcy zostały pokonane, to jest jasne jak słońce. I ci obydwaj prezydenci w swoich słynnych mowach i z roku 75 i z roku 85 powiedzieli, że korzenie zła nie są w 45 roku, tylko tkwią już w roku 1933, kiedy Hitler dochodził do władzy. Prawda? Mhm. Inną kwestią jest natomiast stosunek do nas, do Polaków i do Rosjan ewentualnie, jako tych głównych ofiar, tych głównych słowiańskich ofiar ideologii hitlerowskiej i no powiedzmy tej niemieckiej brutalności.
Ale świadomość wśród młodej generacji, że tak straszne zbrodnie miały tutaj miejsce, ona nie jest rozpowszechniona. A w stosunku do Rosjan, no to zawsze istnieje taki rodzaj podziwu połączony z jakimś takim lękiem, jeśli chodzi o relacje rosyjsko-niemieckie.
To swoją drogą, panie redaktorze.
Znowu stereotyp, znowu używam stereotypów, tak?
Nie, to nie chodzi o to, broń Boże, ja przecież nie formułuję, broń Boże, żadnych zarzutów. Ja tylko staram się wyjaśnić pewne kwestie, tak jak ja je rozumiem oczywiście. A zatem, jeżeli chodzi o kwestię rozumienia przez młodzież historii, panie redaktorze, ta młodzież i w Polsce, i w Niemczech nie wie, kiedy wybuchła w ogóle II wojna światowa. Jeżeli im się cokolwiek powie o Holokauście, o nazizmie, czy o NSDAP, wiedzą, że dzwonią w jakimś kościele, ale generalnie nie wiedzą w jakim. Ta wiedza jest zerowa de facto.
No to fakt,
albo jeżeli to fakt. Już to jest tylko albo w dużej mierze zapośredniczona poprzez zjawiska ze sfery kultury masowej. O tak jak na przykład ten słynny serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, prawda? Tak jak gry komputerowe, prawda? Które są też rozpowszechnione. Tak jak popularne audycje telewizyjne na temat historii i tak dalej, i tak dalej. To jest ta główna sfera, z której oni czerpią wiedzę, natomiast nie czytają poważnych książek, nie słuchają żadnych wykładów profesorskich, to jest mają gdzieś.
Zgadza, prawda? Się. Poziom.
Ciągle też się na mnie patrzą jak na wariata.
poziom ogólnego wykształcenia w ciągu ostatnich 30 lat wraz z pojawieniem się internetu zmalał poziom gwałtownie. Jest to zjawisko straszne, ponieważ brak świadomości historycznej, brak świadomości obywatelskiej, no to są rzeczywiście masy, którym łatwo można manipulować. Panie profesorze, niestety zbliżamy się do końca audycji, czas jest nieubłagany i tak myśląc o jakimś akcencie muzycznym i też, żebym nie wyszedł na germanofoba, pomyślałem o Wagnerze i proponuję fragment Uwertury Polonia, napisany przez Wagnera ku czci Polaków walczących z Rosjanami w powstaniu listopadowym. Otóż były takie w historii polsko-niemieckich relacji, gdzie Polacy byli bardzo cenieni przez Niemców właśnie za to, że uosabiali ducha wolności. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Wojciech Kunicki, germanista i filolog, znawca historii i idei europejskiej. Jeszcze raz państwu dziękuję i słuchamy Wagnera.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.